Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Zapraszam na rozmowę niedokończone. Dziś temat, który proponujemy. Ormianie, najwierniejsza mniejszość Rzeczypospolitej Polskiej. Nasi goście, pan profesor Włodzimierz Osadczyk, dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich, Centrum Ukrainikum. Witam serdecznie.
Cześć Boże.
I drugim gościem jest pan Maciej Bohosiewicz, założyciel i przewodniczący Rady Armenian Foundation. Witam. Szczęść Boże.
Cześć Boże.
Panowie, mamy dziś mówić o wielkich sprawach, bo Ormianie jako mniejszość w Polsce no przeżywają, tak możemy powiedzieć, jubileusz. 650 lat, 1367-2017. To ogromna, można powiedzieć, ilość dni, tygodni, miesięcy, takiej, można powiedzieć, przyjaźni między tymi narodami, bo tak nie słyszałem nigdy, żeby jedni na drugich narzekali, a Ormianie w Polsce znaleźli też swój dom. Panie przewodniczący, panie, o tak możemy powiedzieć, prezesie z racji żony, która jest prezesem tej fundacji.
Proszę ojca, tak, to jest wyjątkowy rok dla społeczności ormiańskiej w Polsce, dlatego że w 1367 roku król Kazimierz nadał przywilej osiedlenia się biskupowi ormiańskiemu Grzegorzowi i przebywania na terenie Lwowa, rządzenia się własnym prawem. I to jest taki dokument, który jest pokazywany przez nas właśnie w tym roku, bo mamy te 650 lat. Chciałem tutaj pokazać ten dokument. Piękny, stary, który możemy zobaczyć. Dokument
możemy go nawet troszeczkę wyżej, to ponad naszym paskiem będzie. O, pan jak podniesie troszeczkę, o tak, jeszcze, o tak, to teraz jak go pokażemy, to myślę widzowie go też zobaczą.
Dokument w oryginale był prezentowany w czasie spotkania w tym roku u pana prezydenta, który zaprosił naszą społeczność i można było zobaczyć oryginał tego dokumentu.
Także Kazimierz, król Polski. Tak. Zezwala Grzegorzowi, biskupowi ormiańskiemu, na przebywanie we Lwowie i prowadzenie tam działalności według obyczaju ormiańskiego. 2 kwietnia 1367 rok.
Dokładnie tak.
Ale obwarował, tak gdzieś czytałem, że jeżeli chciałby gdzieś indziej pójść, to ten przywilej
Związał biskupa z miejscem właśnie ze Lwowem, ale Lwów jest wyjątkowy dla społeczności ormiańskiej ze względu na to, że tam jest katedra ormiańska. Przepiękna, zbudowana na wzór starej stolicy ormiańskiej i katedry w mieście Ani. To tak tytułem wstępu i troszeczkę jeśli chodzi o tą historię ormiańską, która jest bardzo zagmatwana, ale bardzo podobna do historii polskiej. Ormianie, szczególnie ci, którzy znaleźli się na terytorium Rzeczpospolitej, ruszyli z tego swojego pięknego kraju po upadku właśnie tej stolicy w Ani, w 1061 roku, kiedy Ani zostało zdobyte przez Turków Seldżuckich. Zaczęło się eksodus rodzin ormiańskich.
Nie
pierwszy, ich było wiele, to było takie pierwsze ruszenie, to było pierwsze ruszenie właśnie w kierunku Krymu. Osiedli nasi praprajcowie na Krymie, mieszkali przez ileś lat, ale Krym też wszedł pod władanie Turków Seldżuckich, pod władanie tatarskie. I potem ci Ormianie z tego Krymu ruszyli w kierunku Grodów Czerwieńskich i dotarli do Lwowa i okolic. I tam zastali wspaniałą, że tak powiem, sytuację, kiedy polscy magnaci, polscy królowie, widząc zdolności kupieckie, widząc zdolności językowe, jakie posiadał naród ormiański, bardzo mądrze zaadoptowali w rozwój tego miasta ich właśnie te zdolności. Ormianie dorobili się ogromnych majętności poprzez organizację karawan kupieckich, które wyruszały na wschód. To były takie swoiste na dzień dzisiejszy, mówiąc, jakby misje gospodarcze. One na parę miesięcy wyjeżdżały. Te misje gospodarcze w trakcie tych właśnie karawan kupieckich organizacji przywoziły wszelkiego rodzaju wschodnie dobra, które były tak bardzo potrzebne na terenie Rzeczypospolitej. I sprzedając te rzeczy, przy okazji Ormianie się bogacili. Ale to był jeden tylko wątek kupiecki, był także drugi wątek. Ze względu na znajomość języków orientalnych, bo oni stamtąd pochodzili, te rodziny obcowały właśnie z tym Orientem. Potrafili dogadywać się w tamtym języku i byli powiernikami tajemnic magnatów i rodzin królewskich. Niejednokrotnie pełnili rolę posłańców dyplomatycznych, prowadzili tajne negocjacje w imieniu królewskim, a także, o czym się nie mówi i zapomina, jeżeli nasi Polacy byli, że tak powiem, brani w jasyr, to Ormianie dzięki tym swoim zdolnościom, niejednokrotnie przebiegłości, potrafili wykupić tych biednych jeńców i z powrotem przywieźć do Polski, oddać rodzinom, które oczekiwały.
Ormian się wysyłało, żeby Polaków oswobodzili.
Tak, żeby oswobodzili i te trudne misje bardzo często się udawały. Stąd też wielka przychylność społeczeństwa polskiego, wielka przychylność magnaterii i królestwa. I mówiło się, że jeśli zaprosisz Ormianina, to on podwoi twój majątek i na pewno warto mu powierzyć rolę budowniczego. Takie przymioty narodowe.
Ale też mówiono, Ormianin to podwójny Polak.
Tak,
więc
to jest...
ta mniejszość ormiańska w naszej ojczyźnie to szczególni ludzie.
Ale to jest taki fenomen społeczności ormiańskiej, która zaznała w Polsce tak wiele ciepła, tak wiele dobroci, że w pełni się sami asymilowała ze społecznością polską. Ta asymilacja doprowadziła do tego, że społeczność w większości zapomniała swego języka, uważając za swój język narodowy język ormiański. Ale ostoją tradycji i kultury ormiańskiej był zawsze Kościół. Bo gdziekolwiek Ormianie się pojawiali, to najpierw wybierali swojego starszego, takiego wójta gminy. Jak wójt był wybrany, to druga rzecz, to trzeba było budować szkołę. I trzecia rzecz, która była bardzo ważna, to był Kościół i osoba duchowna, która była w społeczności liderem i bardzo ważnym autorytetem.
To jeżeli byśmy tak popatrzyli na ten katolicyzm Ormian, to pewnie dwie osoby. Grzegorz, ten, któremu biskup, znaczy król Kazimierz, tak, dał Lwów jako diecezję, no i arcybiskup Bohosiewicz.
Teodorowicz.
Arcybiskup Teodorowicz. Panie profesorze, jak popatrzeć na tą historię, bo przecież to wiele lat, nie tylko to 650 lat Ormian w Polsce.
Tak, jak najbardziej to, co przed chwilą pan prezes powiedział, że ten wątek religijny, sprawy kościelne były niezwykle ważne, zresztą w średniowieczu w każdej wspólnocie. Wiemy, że wówczas generalnie podziały przechodziły nie poprzez jakieś kryteria narodowościowe, językowe czy inne, natomiast prawda przede wszystkim decydowały czynniki religijne. Albo się należało do katolików, albo prawda należało się do grupy żydowskiej, czy też innych grup wyznaniowych. Natomiast Lwów jako przykład chciałbym przytoczyć, ale też i liczne inne miasta kresowe, do których Ormianie jeszcze w XI wieku dotarli. Od XI wieku zaczęło się osadnictwo, prawda, ormiańskie na ziemiach, wówczas jeszcze ruskich, prawda, dlatego że to była Ruś Halicko-Włodziemierska później, prawda, te ziemie wiemy, że od XIV wieku zostały inkorporowane do składu korony polskiej i już, prawda, Ormianie, którzy już mieli jakieś swoje doświadczenie, mieszkanie na terenach ruskich i od książąt ruskich dostawali też przywileje. Właśnie w 1367 roku dostali potwierdzenie od królów polskich, od króla polskiego. Później te przywileje były wznawiane. No i to, że do biskupa ten przywilej był skierowany, to świadczy o tym właśnie, że inni pod względem religijnym, bo tutaj dość często też stosujemy skróty myślowe, więc ten katolicyzm ormiański sięga dopiero XVII wieku. Natomiast Ormianie przybyli na ziemię Rusi, później prawda na ziemię kresowe Korony Polskiej, na ziemię litewskie też, bo wiemy, że wielkie ośrodki ormiańskie były, Lwów oczywiście, to najważniejsze miasto, ale Kamieniec Podolski, który prawda, cały czas zasilały rzesze przybyszy z Armenii, w pewnym czasie 3/4 mieszkańców tego miasta to byli Ormianie lub osoby pochodzenia ormiańskiego. Czyli prawda, można powiedzieć, takie ta twierdza Rzeczypospolitej była prawda, miastem ze wszechmiar ormiańską. Znany jest Kościół Ormiański, znana jest Matka Boska Ormiańska z Kamienica Podolskiego. na Litwie później, prawda, gdzie ziemie, które przeszły do korony. Tutaj i Łódzki jest ważnym ośrodkiem, którym była gmina ormiańska, kościół ormiański. No i oczywiście mnóstwo terenów tych podkarpackich, podolskich, Brzeżany, Kuty, Śniatyn, znaczy tam dalej do Mołdawii i tak dalej. Więc mnóstwo można wyliczać tych ośrodków ormiańskich. I powstawały one z racji na to, że zakładane były parafie. To byli ludzie, prawda, którzy się nie identyfikowali ani z wiarą katolicką w wydaniu łacińskim, ani też z wyznaniem prawosławnym, czyli wiarą ruską, jak wtedy mówiło się. Stąd też Lwów od czasu Kazimierza Wielkiego był miastem czterech nacji, prawda? Cztery systemy prawne, które zobowiązywały mieszkańców tego miasta. Czyli był system prawny katolicki, czyli w 356 roku miastu było nadane prawo niemieckie, magdeburskie i to miasto obowiązywało katolików. Drugą mniejszością byli Rusini, prawda, którzy się rządzili prawem ruskim i należeli do gminy ruskiej, której ośrodkiem była, prawda, ta struktura cerkiewna. Natomiast Ormianie byli, prawda, tą trzecią i Żydzi czwartą nacją, też według własnego wyznania zjednoczeni, prawda, według tych też zasad obowiązujących w tych gminach, sądzeni, rządzeni byli i tak dalej, i tak dalej. Także Ormianie aż do XVII wieku no, tworzyli, prawda, też takie swoiste getto, mimo że byli jak najbardziej wkomponowani w życie miast kresowych, Lwowa w szczególności, o czym pan prezes przed chwilą nam powiedział, prawda, że te umiejętności językowe niezwykle zadecydowały o tym, że weszli oni w tę strukturę gospodarczą i tak dalej. Natomiast cały czas to było getto, dlatego że pamiętamy, jak się rządziły społeczeństwa średniowieczne i później, prawda? Możemy mówić nawet średniowieczne w kontekście
ale początku. Getto w takim zrozumieniu pejoratywnym?
Nie. Getto, czyli prawda, zamknięta społeczność. Zamknięta społeczność, która prawda, wewnątrz własnej społeczności zawierała związki małżeńskie, które prawda, tworzyła, prawda? Nie było wymiany, że tak powiem, kulturalno-językowo, małżeńsko i tak dalej, prawda, z otaczającym środowiskiem. Czyli należeli do kościoła ormiańskiego, zgodnie z zasadami średniowiecza mogli się tylko żenić, wychodzić za mąż wewnątrz własnej wspólnoty, bo inne podejście było, prawda, traktowane jako apostazję, jako odejście, również i ludność katolicka, prawda, no katolicy do dnia dzisiejszego wiemy, prawda, że zaleca się związki małżeńskie wewnątrz, prawda.
Jedna kultura, jeden naród, jedna wiara. Prawda.
Tak, dlatego, że pamiętamy, że też wtedy zobowiązywała zasada znana świętego Cypriana extra ecclesia nulla salus, prawda, nikt nie może zobowiązany być poza kościołem, a więc, prawda, jeżeli ktoś będzie z innowiercą się żenił, prawda, czy za mąż wychodził, jest wielkie niebezpieczeństwo, że dzieci będą narażone na zatracenie wiary i będą po prostu pozbawieni łaski zbawienia. I tak. Czyli to jest myślenie czasów tamtych. Natomiast ta bariera padła i asymilacja Ormian zaczęła się, prawda, dość prężnie postępować po roku 1630 i wtedy została zawarta unia kościoła ormiańskiego, archidiecezji lwowskiej ormiańskiej z kościołem rzymskim. Wówczas ówczesny arcybiskup Lwowa Torosiewicz, zresztą z pobudek różnych, niekoniecznie religijnych, został no nie chciałbym, prawda, używać słowa, chociażby to bardzo bliskie jest do prawdy zmuszony do złożenia wyznania wiary w katolickiej we Lwowie, w kościele karmelitu przed arcybiskupem Lwowa łacińskim Pruchnickim. I znaczy najpierw, oczywiście gmina się oburzyła, gmina, prawda, nie przyjęła tej decyzji arcybiskupa, który się nie cieszył na lepszą sławą wśród swoich współwyznawców, prawda, miał bardzo mętne też, prawda, też jego przeszłość była dość nieciekawa. Natomiast w kolejnych generacjach kościół ormiański, już katolicki formalnie, zaczął być coraz bardziej, że tak powiem, katolicki z ducha. I było to dzięki temu, że następcami tego arcybiskupa które pod względem obyczaju i pod względem prawdowiary może wzbudzać wiele zastrzeżeń, byli bardzo świętobliwi i bardzo dostojni pasterze Kościoła katolickiego. Chyba jego następca, arcybiskup Hunanian, to już był, prawda, wielkiej, bardzo światła postać, który między innymi przyczynił się do tego, że wiara katolicka w postaci, prawda, tej świadomości katolickiej, nie tylko to, że formalnie się podporządkował Kościół Ormiański Stolicy Świętej, ale że, prawda, Ormianie się identyfikowali jednoznacznie jako katolicy, zapuściła głębokie korzenie w tej wspólnocie, ponieważ sprowadził do Lwowa zakon Teatynów. Teatyni założyli seminarium duchowne dla Ormian i ormiańscy księża byli pod wpływem, prawda, pobierali formację katolicką i ten obrządek, bo już, prawda, mówiło się nie o kościele ormiańskim, tylko o kościele, o obrządku ormiańsko-katolickim, stał się, no właśnie, tym jednym z takich elementów bardzo charakterystycznych Lwowa, bo wiemy, że od XVIII wieku Lwów był jedynym miastem na świecie, który w swoich murach mieściło rezydencję trzech równych sobie katolickich arcybiskupów, ale różnych obrządków. Żadne miasto, prawda, nie ma trzech stolic arcybiskupich katolickich. Natomiast Lwów miał, prawda, grekokatolicki, rzymskokatolicki i ormiańskokatolicki. Więc dostojnicy kościelni ormiańscy stali się, prawda, jednymi z równych sobie pasterzy katolickich i obrządek ten, prawda, no, stał się taką cechą charakterystyczną Lwowa. No więc gdy chodzi o to obrządek ormiański, który jest dość oryginalny, dość odmienny od znanych, to jest jeden z obrządków wschodnich, Kościoła Wschodniego. Natomiast w Rzeczypospolitej uległ przemożnym wpływom łacińskim. Maksymalnie się zbliżył, prawda, do obrządku łacińskiego poprzez przyjęcie przez księży celibatu, poprzez dostosowanie maksymalnie też liturgii mszy świętej do wzorców łacińskich, bo wiemy, że już w tamtych czasach też obowiązywała zasada wyższości obrządku łacińskiego. Obrządek łaciński był traktowany jako ten najbardziej, ponieważ Stolica Święta, ponieważ Ojciec Święty sprawował mszę świętą w tym obrządku, więc, prawda, to uważane było jako wzorzec. Stąd też, prawda,
kwestia języka.
Język w liturgii był wykorzystywany staroormiański język grabar. Język, prawda, archaiczny, też nie używany przez Ormian, bo to był, prawda, dość archaiczna forma języka ormiańskiego. Stąd też, prawda, no były też ciekawe te precedensy, że ponieważ msza święta była sprawowana w kościele rzymskokatolickim w języku łacińskim, mało zrozumiałem, można powiedzieć, prawda, dla tak przeciętnych mieszkańców miasta i tak dalej, prawda, były formułki wyuczone, natomiast był to język generalnie, prawda, obcy. Tak też ormiański język był obcy, stąd też, prawda, chętnie Polacy przychodzili na msze święte do kościoła ormiańskiego w Lwowie, zwłaszcza w okresie międzywojennym, kiedy swoje plomienne mowy głosił tam, prawda, arcybiskup Teodorowicz, o którym ojciec wspomniał, prawda, ten ostatni wielki Ormianin, ostatni wielki pasterz, no i, prawda, jakże wielki patriota Polski, wzorzec dla nas wszystkich pod względem, prawda, miłości do ojczyzny, ofiarności, a też racjonalizmu w sensie, prawda, tych formułowania postulatów dotyczących rozwoju i przyszłości ojczyzny.
Ale myślę, że to jest też bardzo takie budujące, tak? Bo mówimy mniejszość, która 650 lat żyje w Polsce, a są patriotami, bo można powiedzieć, no, patriota jako swojego kraju, prawda, Ormiańczyk, a nie Polak, a on jednak pilnuje tej ojczyzny, w której żyje, jako mniejszość.
Cały czas. I ja tylko jeszcze chciałem uzupełnić wypowiedź pana profesora, że ten czas arcybiskupa Tarosiewicza unii z Kościołem katolickim to bardzo burzliwy był czas, dlatego że tak powiem, do czasu unii wielki wpływ na obsadę stanowisk kościelnych mieli prowizorowie, starsi w gminie. Ormianie mieli swoją dobrze zorganizowaną gminę, mieli swój sąd, to się rzadko, że tak powiem, zdarzało. Królowie potwierdzali licznymi przywilejami możliwość rządzenia się i sądzenia według swojego prawa, prawa przyniesionego z Armenii, tak zwanego data stanagirku. To są rzeczy niesamowite, rzadko spotykane. To się z biegiem czasu, że tak powiem, zmienia. I działalność ojców Teatynów. Oczywiście następuje w jakiś sposób latynizacja tego obrządku. Elementy mszy przestają być tak bardzo orientalne, unifikuje się.
ale z biegiem,
z perspektywy czasu, właśnie ale z biegiem czasu
następni kapłani, widząc, że to prowadza do tego, że troszeczkę traci się ten związek z tą mityczną Armenią, z tym krajem przodków, jakby uruchamiają proces powrotu do korzeni, czyli powracania do tych starych elementów liturgicznych, do pewnych modlitw, do zachowania się, do obrzędowości tej wschodniej, która do tej pory jest. I jeżeli teraz będziemy uczestniczyli w mszy ormiańskiej, to widzimy ten nawrót w pełni do tego, co było kiedyś. Wielką ilość śpiewów, kadzenia i wspaniałej tej obrzędowości.
No bo też pytanie o tą tożsamość, tak? Jak Ormianie...
Ale nigdy nie zatracili tej tożsamości i poczucie tej tożsamości i związku ze swoim narodem podtrzymywał Kościół. No czyli też obrządek ormiański.
Pokazywało ich wielkość, że i król uszanował, i Kościół uszanował, prawda? Bo to te dwie relacje, i względem Kościoła katolickiego, i względem państwa.
Względem państwa, zdecydowanie tak. Tu są jeszcze bardzo ważne elementy, jeżeli chodzi o wspólne, że tak powiem, odpowiedzialność za miasto, odpowiedzialność za kraj, kiedy Ormianie wystawiali swoich, że tak powiem, młodych chłopców do walki przeciwko najeźdźcy okupantowi, a jeżeli nie mogli wystawić, to przecież niejednokrotnie udzielali niesamowitego wsparcia finansowego.
Przestrzeni tych wszystkich wieków.
Oczywiście tak, mamy tutaj postać bardzo bogatego lwowskiego kupca Wedyka Bernatowicza, który kiedy do niego zostali wysłani przedstawiciele króla, z prośbą o pożyczkę, a Wedyk Bernatowicz zapytał, a w jakiej monecie król chciałby pożyczyć tą walutę. I oni byli skonfundowani, no nie wiedzieli, co odpowiedzieć. On pożyczył we wszystkich trzech, że tak powiem, kruszcach możliwych tą pożyczkę, którą król sobie życzył. Zresztą król nigdy tej pożyczki nie zwrócił. Ale tak jak mówię, jeżeli nie stawali zbrojnie, to stawali ekonomicznie i bronili swojej drugiej ojczyzny. Chciałem jeszcze tylko coś pokazać, a mianowicie, bo mówimy o tej mitycznej ojczyźnie, nie wiem, czy tu kamera widzi, to jest, proszę państwa, proszę ojca, godło Armenii. Współczesne godło Armenii i w samym środku, proszę zobaczyć tego godła, mamy górę.
Ararat.
Święta góra ormiańska Ararat i na niej osiadła Arka Noego. My Ormianie wierzymy, że ta Arka tam jest. Były liczne ekspedycje na górę Ararat, ale ona z pewnych względów politycznych nie jest do końca zeksplorowana. Obecnie góra Ararat znajduje się na terytorium Turcji, a jest to góra, która jest góra, święta góra ormiańska. I Ormianie w Polsce, będąc tyle lat, pamiętają, że właśnie pochodzą spod tej góry, że stąd się wzięły początki narodu ormiańskiego.
Przed panem profesorem leży książka, która pokazuje tą górę taką, jaką ona jest dziś.
Tak, to chciałem pokazać też. Wziąłem na dzisiejsze spotkanie książkę, która jest pokłosiem konferencji, która się odbyła kilka lat temu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, poświęcona właśnie postaci arcybiskupa Teodorowicza, a też dedykowana pamięci ofiar ludobójstwa 1915 roku. Pamiętamy, że naród ormiański doświadczył bardzo dramatycznych losów, że jest to naród męczeński.
Bo tak mówiliśmy o tym ludobójstwie, to pierwsze na początku. Pamiętamy to, co Turcy, tak, wyrządzili, jaką krzywdę, czy wszystkie inne, to co związane przecież, kiedy byli w Polsce, to też boi się żołnierze wyklęci i obrona Lwowa.
Tak, no Ormianie, tak jak pan prezes wspomniał, od początku, znaczy to poczucie wdzięczności i lojalności względem nowej ojczyzny było, prawda, tą cechą bardzo dostrzegalną w postawie Ormian wobec ojczyzny, wobec korony Polski, później Rzeczypospolitej. W kronikach Długosza są informacje o tym, że Ormianie walczyli na polach grunwaldzkich. Ormianie walczyli pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. Ormianie walczyli, prawda, pod Zadwórzem, przykładowo, prawda, 1919 rok. Mamy, prawda, też te inne przykłady ofiarności i oddania Ormian sprawą Rzeczypospolitej. Przykłady, które też wiem, za chwilę zostaną przytoczone przez pana prezesa, będą, prawda, jak najbardziej dobitnie świadczyć o tym, że nie tylko, ponieważ ludność ormiańska jako ludność wschodnia jest dość często kojarzona z handlem, ze sprytem, prawda, z interesem i tak dalej, ale również, prawda, tutaj czyn zbrojny, ofiarność, stawianie czoła, prawda, niebezpieczeństwu i gotowość oddania, przelania krwi za ojczyznę. Trzeba powiedzieć, że już, prawda, ci Ormianie XIX-wieczni, czy też z XX wieku, czego przykładem może być ksiądz arcybiskup Teodorowicz, już bardziej się czuli, prawda, to jest też takie, taka sprawa socjologiczno narodowo dość skomplikowana. Bardziej oni się nie czuli, nie czuli Ormianami w sensie narodowym, tylko Polakami pochodzenia ormiańskiego. Oni czuli po polsku. Oni wiedzieli, że są pochodzenia ormiańskiego, że, prawda, gdzieś tam, jak pan prezes wspomina, prawda, jest ta mityczna jakaś, prawda, jest ten mit, prawda, tak jak Polacy wiedzą o tym micie, prawda, króla Piasta, króla, prawda, Popiela, jakichś, prawda, innych tych legendarnych swoich praprzodków. Tak też na szczeblu legendy pewnie funkcjonowały sprawy związane z początkami, natomiast oni się tak zżyli, tak wrośli i tak krzewili to poczucie patriotyczne polskie, że nikim innym poza Polakami się nie czuli, Polakami pochodzenia ormiańskiego. Zresztą do dnia dzisiejszego mamy mnóstwo postaci wybitnych, zasłużonych dla kultury polskiej, prawda, współczesnych nam pochodzenia ormiańskiego, prawda, nawet sobie nie zdajemy do końca sprawy, że to są Ormianie z pochodzenia, prawda, jakie. Także ta ormiańskość wcale nie kolidowała z polskością, a wręcz nawet, prawda, jakoś obligowała do postawy jeszcze bardziej lojalnej względem nowej ojczyzny, znaczy nowej w zasadzie, to nie nowej, bo arcybiskup Teodorowicz już nie był kimś, dla kogo Polska była nową, on był z krwi i kości.
Z pokolenia na pokolenie,
prawda, już tych wieków z sześć dobrych, prawda, jego przodkowie mieszkali na tych ziemiach. Zresztą tyle, co i Polacy, łacinnicy na ziemiach Rusi Kresowych i tak dalej. To byli rówieśnicy, prawda, Polaków na tych terenach, także była to ludność autochtoniczna, prawda, już to nie byli przybysze, którzy w jakimś czasie się pojawiły, tylko ludność autochtoniczna, która się utożsamiała z tą ziemią, która miała wielowiekową historię, zabytki, pamiątki i tak dalej na tych ziemiach. Stąd też, prawda, ta lojalność względem Rzeczypospolitej nie mniejsza niż wśród Polaków, a nawet większa, jak pan prezes powiedział, bo bycie Ormianinem to, prawda, było też, prawda, pewna nobilitacja. Ormianie polscy to była pewna grupa elitarna w pewnym sensie. Piękne nazwiska ormiańskie, prawda, które możemy wymienić tutaj obecny wśród nas, prawda, pan prezes Bohosiewicz, słynny ród, prawda, kresowy.
No i zaraz, bo myśmy przed programem właśnie nawet rozmawiali, że ojciec Władysław Bohosiewicz, nasz współbrat, redemptorysta, Ormianin, a redemptorysta. Ale to za chwilę, bo tak za panem profesorem jest też język.
Alfabet.
I chcielibyśmy go w całości może też pokazać tutaj widzom, bo zapytam o język. Czy potraficie, jakim językiem jeszcze mówić oprócz języka polskiego?
Ta historia, jeśli chodzi o społeczność Ormian polskich, jest skomplikowana, dlatego że poprzez ten okres przebywania na Krywie Ormianie zaczęli posługiwać się tak zwaną tatarką, a pisali używając alfabetu ormiańskiego. I tak naprawdę, kiedy nowa emigracja z tamtych czasów ormiańska przyjechała, napisała w swoich księgach: nasi bracia Ormianie polscy posługują się tatarką, rozumieją po turecku, w naszym języku nie mówią, używają naszego alfabetu. Więc tak skomplikowana sytuacja była. Z kolei napływ na początku XIX wieku społeczności ormiańskiej, bo ona w różnych fazach przybywała na terytorium Rzeczypospolitej, to jest napływ Ormian, którzy posługiwali się językiem ormiańskim, tym, który do tej pory jest używany na terytorium Armenii. Tak jak pan profesor zauważył, język liturgiczny, martwy język, grabar, używany tylko w kościele. My, modląc się, używamy tego języka, tym językiem się nie rozmawia. A nowa społeczność Ormian, która jest bardzo liczna w Polsce, bo to jest prawie 40 tysięcy osób, posługuje się językiem ormiańskim. Żywym tym, który posługują się Ormianie w obecnej Republice Armenii. Ten alfabet, język ormiański jest językiem należącym do rodziny języków indoeuropejskich. niewprawne oko, które pierwszy raz widzi te literki, kojarzy może z językiem gruzińskim, z alfabetem gruzińskim.
Właśnie, czy można z jakimś językiem
skojarzyć? On nie ma nic wspólnego, to jest indywidualna gałąź i że tak powiem, odrębna, z niczym nie możemy skojarzyć. Alfabet wynaleziony w 405 roku przez świętego Masztoca. Zakonnika. I teraz, ale jeszcze nie powiedzieliśmy o bardzo ważnej rzeczy, a mianowicie o tym, czym się szczycą wszyscy Ormianie na całym świecie. A mianowicie tym, że są pierwszym chrześcijańskim narodem świata. W 301 roku Ormianie przyjmują chrzest jako religię panującą. Więc policzmy sobie.
Edyktem.
Tak jest, przed edyktem. Troszeczkę wcześniej. I to jest religia panująca. W związku z tym, że Ormianie są tym pierwszym narodem chrześcijańskim i jak popatrzymy na położenie geograficzne tego kraju, to też wiemy skąd te nieszczęścia i problemy. Jacy są sąsiedzi tego kraju. Mamy teraz na monitorze, pokazuje nam się właśnie piękny obraz polskiego Ormianina, Teodora Aksentowicza, chrzest Armenii. Król Tridates jest właśnie chrzczony rok 301. I o tych historiach mało się mówi. My te historie staramy się wyciągać, że tak powiem, z mroków historii i z opowieści naszych rodzinnych i tych opowieści, które są przekazywane przez rodziny.
Przed Panem też pisma, dwa, świętego Grzegorza. To oświeciciela, czy...?
Tak, dokładnie tak. Tak nazywały się pierwsze periodyki ormiańskie, które były wydawane od 1920 roku do wybuchu II wojny światowej.
Ten jest z 29
tak, roku. Posłanie świętego Grzegorza. To jest skarbnica informacji z tamtych czasów, jak społeczność ormiańska sobie radziła na kresach. Pan profesor powiedział o tym patriotyzmie ormiańskim. Rzeczywiście to jest niespotykana rzecz, a mianowicie możemy bez żadnego, że tak powiem, tutaj zakłamania powiedzieć, że na wszystkich frontach, czy we wszystkich działaniach wojennych dotyczących narodu polskiego i Polski brali udział Ormianie.
Czyli to jak mówimy, że najwierniejsza mniejszość, to jest ta prawda, że angażowali się we wszystko, upuszczali krwi.
Nie było powstania, nie było potyczki, momencie, w której nie byłoby krwi ormiańskiej przelanej. Tak wiernie stali po prostu przy władcach polskich. Tu wywołana została historyczna postać i także miejsce Zadwórze, polskie Termopile, 1920 rok, 20. Kiedy Polacy walczą o Lwów z konnicą Budionnego.
To jest ta obrona Lwowa?
To jest 313 polskich obrońców broni przed przeważającymi siłami rosyjskimi ten Lwów. I proszę teraz, jaka jest nasza historia tutaj ormiańska. Wśród tych chłopców, którzy walczyli do ostatniego naboju, do ostatniej kropli krwi, znajdują się polscy Ormianie i bardzo słynny Konstanty Zarugiewicz. Powiem, dlaczego on jest bardzo słynny i dlaczego jest to ważna postać dla nas. Ja chciałem tylko powiedzieć, że ich walka była tak niesamowita, mimo przeważającej siły wroga, że kiedy wreszcie Rosjanie pokonali tych chłopców, kiedy nasi żołnierze, już widząc, że nie są w stanie sprostać, a nie chcieli oddać się w ręce żywymi, niejednokrotnie odbierali sobie życie, to po tej potyczce Rosjanie tak masakrowali ciała naszych żołnierzy, że one były nie do rozpoznania. I tu na arenę wkracza postać wielce zasłużonej osoby Jadwigi Zarugiewiczowej, nazywanej symboliczną matką nieznanego żołnierza, polskiego żołnierza. Dlaczego? Jadwiga Zarugiewiczowa z rodziny Bohosiewiczów, osoba, która była bardzo rozpoznawalna i bardzo szanowana w środowisku Ormian polskich, tym przedwojennego tego Lwowa. Jej mąż, bankowiec, człowiek tworzący bank zastawny, kościelny, Mons Pius, bo Ormianie także mieli tego typu swoje instytucje, które miały wspierać tych biedniejszych, które miały walczyć z lichwą żydowską, jest osobą, która traci w tej potyczce swojego syna. Ten syn ginie na polu walki. Rodzina próbuje przez 2 dni znaleźć to ciało. To ciało jest nie do odnalezienia. Tak są zmasakrowani ci chłopcy. Miasto Lwów. Prezydent miasta proszony jest w roku 1925. Prosi Jadwigę Zarugiewiczową, aby jako osoba udzielająca się w środowiskach patriotycznych na cmentarzu Orląt we Lwowie wskazała jedną z 3 bezimiennych trumien z ciałem osoby, która walczyła o wolność i niepodległość Lwowa. Jadwiga Zarugiewiczowa wskazuje tą trumnę i ta trumna z tym ciałem jedzie do Warszawy. To jest ta trumna, która jest złożona obecnie w grobie nieznanego żołnierza. Jedna jedyna trumna z jednym jedynym ciałem jest w grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. To właśnie Jadwiga wskazywała tą trumnę. I teraz jak piękne jest otoczenie i cała ta historia. To było wielkie święto państwowe. Kiedy trumna została wybrana, odprawiono ogromną, piękną mszę ze wschodnią celebrą we Lwowie. Trumna została zapakowana na lawetę. Laweta znalazła się w przedziale, w wagonie, który był otwarty i od Lwowa do Warszawy na większych stacjach zatrzymując się po drodze stało polskie społeczeństwo, modliły się, oddawały hołd temu nieznanemu żołnierzowi. 1 listopada trumna z ciałem nieznanego żołnierza wyjechała ze Lwowa do Warszawy, przyjechała nad ranem 2 listopada 1925 roku, aby potem przy pięknych uroczystościach pogrzebowych z najwyższymi władzami Rzeczpospolitej, z wielkimi honorami, zostać złożoną trumną właśnie w grobie nieznanego żołnierza. I to jest postać Jadwigi Zarugiewiczowej. Kobieta z ormiańskimi korzeniami, jak my to mówimy, a jest symboliczną matką polskiego nieznanego żołnierza. My szukaliśmy tej Jadwigi Zarugiewiczowej, bo te losy pośmiertne tej osoby były bardzo skomplikowane. Wiadomo, że opuściła Lwów ze swoim mężem, borykali się po całym Polsce, w różnych miejscach znajdowali się to tu, to tam, ale z tego co wiemy, komuniści dawali naszej Jadwidze Zarugiewiczowej ostro w kość i mężowi, pamiętając jej, że tak powiem, funkcję i tą rolę, jaką spełniła.
I też żadnej mniejszości nie było dobrze ale w tam, za PRL-u.
Dokładnie, ale pamiętaj, że w tamtych czasach baliśmy się identyfikować i mówić o tym, o naszym pochodzeniu, o naszych korzeniach. Najlepszy fakt, że nie było żadnych, że tak powiem, wtedy żadnych stowarzyszeń, związków, fundacji. Jedyną organizacją, którą, że tak powiem, zaproponował nam system komunistyczny, to była możliwość zrzeszenia się pod TPPR-em. No, Towarzystwo Przyjaciół, tak? No to my powiedzieliśmy, że nie interesuje nas taki wątek. I w związku z tym te losy były tak zagmatwane, ludzie bali się. Jadwiga Zarugiewiczowa umiera w 1968 roku w Suwałkach. I od 1968 roku nie wiemy, co się dzieje. Mieliśmy informację, że gdzieś grób Jadwigi istniał, że potem został zniszczony i tu się historia urywa. Śledząc te historie ormiańskie, stwierdziliśmy, że trzeba jechać do Suwałk. Jak mówię, że palec Boży zawsze pomaga, pojechaliśmy do Suwałk i tam w rozmowie z księdzem proboszczem miejscowej parafii ja powiedziałem, jak znana ta znakomita postać była i że wiemy, że ona tutaj gdzieś jest, czy tu był jej grób. Ksiądz proboszcz ma wspaniale prowadzoną kartotekę. Otworzył tą kartotekę i powiedział, panie Macieju, ja rzeczywiście mam informację o tym, że Jadwiga Zarugiewiczowa jest tutaj pochowana. Ale nie wiemy, gdzie jest pochowana. No więc zaczęliśmy rozmawiać z panami grabarzami. I panowie grabarze powiedzieli, wydaje nam się, że z tego roku mamy 3 kopczyki ziemne, które mogą być właśnie grobem Jadwigi Zarugiewiczowej. No, mnie to strasznie przeraziło, bo aby robić tyle ekshumacji, to rzecz nie jest prosta. Przecież to wymaga wiele poświęcenia i wiele czasu. Ale powiedziałem do księdza proboszcza, księże proboszcz, pójdźmy na spacer po tym cmentarzu, bo on taki jest piękny, u księdza proboszcza taki porządek i może Pan Bóg pomoże. I rzeczywiście stało się tak, że w czasie tego spaceru, a był to okres luty, już końcówka była śniegu, ale jeszcze zalegająca, chodząc pomiędzy tymi grobami, zobaczyliśmy jakiś stary, zniszczony grobik z przewróconą tą płytą z inskrypcjami. Podnieśliśmy tą płytę, zaczęliśmy przecierać płytę śniegiem i pojawił się napis Jadwiga Zarugiewiczowa. Ksiądz proboszcz nie wierzył własnym oczom, ja także nie wierzyłem własnym oczom, że tak się udało. No i dobrze, i powiedziałem, no i teraz zaczyna się problem. Odnaleźliśmy Jadwigę Zarugiewiczową. Jeżeli my ją tutaj odnaleźliśmy, to wydaje nam się, że Jadwiga Zarugiewiczowa ze względu na tą wspaniałą historię powinna być pochowana gdzie? W Warszawie. Pan wojewoda mazowiecki przy wsparciu ówczesnego szefa Rady Ochrony Walki Męczeństwa, pana profesora Kunerta powiedzieli, no nie będziemy mogli pochować Jadwigi Zarugiewiczowej w grobie czy przy grobie nieznanego żołnierza, bo jest to niemożliwe, ale należałoby znaleźć nie mniej znakomite miejsce. I wyznaczono warszawskie powązki wojskowe i kwaterę żołnierzy z roku 1920. No wspaniałe miejsce. I rzeczywiście, kiedy nasi wolontariusze naszej fundacji pojechali po mojej wizycie parę miesięcy później, aby uczestniczyć w ekshumacji szczątków Jadwigi Zarugiewiczowej, wyznaczono termin na maj ponownego pochówku i piękna uroczystość w katedrze Wojska Polowej odbyła się z przedstawicielami najwyższych władz RP, a pan prezydent pośmiertnie odznaczył panią Jadwigę Zarugiewiczową. Wzruszającym elementem tej całej uroczystości było to, że katafalk z trumną Jadwigi Zarugiewiczowej tylko w asyście biskupa Polowego pojechał pod grób nieznanego żołnierza, gdzie jakby matka oddała hołd nieznanemu żołnierzowi,
a żołnierz synowi,
a żołnierz także oddał hołd matce. Potem pojechała na wojskowe powązki, gdzie była piękna uroczystość. Z salwami wojska została złożona do grobu. Aby podkreślić pochodzenie tej symbolicznej matki, jej korzenie ormiańskie, sprowadzony został z Armenii specjalny krzyż ormiański. Jest teraz właśnie widziany, tutaj widzimy go na monitorze. On jest wykonany z tufu, to jest wulkaniczna skała z Armenii.
Gdzie jest dlatego małżonka chciała postawić podobny krzyż
jest
tutaj na naszym stole.
I ten krzyż został postawiony na grobie Jadwigi Zarugiewiczowej. Ten krzyż jest wyjątkowy. Ilekroć przychodzimy tam z młodzieżą, pokazując ten grób, wszyscy się zastanawiają, dlaczego on jest taki, jeśli można powiedzieć, żywy. Żywy krzyż. Bo z tego krzyża wyrastają pędy zakwitających listków. Ormianie wierzą, że po śmierci Pana Jezusa krzyż, na którym Pan Jezus był ukrzyżowany, po zdjęciu ciała, on zakwitł.
Panie prezesie, przytomność o taki piękny pas, dwustronny, no trudno go i cały pokazać, można powiedzieć, naszym widzom, ale widać piękny i to nie jedyne cudo, które Ormianie przygotowują.
No, tu jak rozmawialiśmy o tych karawanach kupieckich, o tych misjach gospodarczych, to Ormianie na początku przywozili wspaniałe kobierce, wspaniałe tkaniny z Persji. To była naturalna rzecz, że stamtąd te materiały zostały przywożone i szlachta, arystokracja zabijała się, wręcz wyrywała sobie te materiały, aby chciała po prostu, no używała,
się opasać,
no, szyła, opasać się, kontusze były tym zdobione, stąd też te pasy tutaj na stole. Na początku pasy były sprowadzane, ale potem Ormianie stwierdzili, po co mamy to sprowadzać, jeżeli możemy sami to tkać. I tego typu manufaktury były zakładane w Polsce pod Warszawą. Jedna była właśnie w Kobyłce, Kobyłka Zielonka pod Warszawą, gdzie te pasy zostały tkane i druga właśnie była persjarnia założona w posiadłości Paschalisa Jakubowicza, gdzie jak widzimy wspaniałe orientalne wzory do tej pory cieszą nasze oko. Te pasy zostały odtworzone przez naszego kuzyna, który otworzył jakby swoją persjarnię i naśladuje działalność swoich przodków.
Bardzo dziękuję. Czas nam ucieka. Kolejne mamy piękne jeszcze obrazy. Panie profesorze, jak pan patrzy na Ormian? Takie słowo podsumowujące. Dziś rzeczywiście w tej rozmowie wychodzi, dlaczego możemy o nich mówić najwierniejsi, tak? Bo to praktycznie Polacy, tak jak pan profesor mówił, pochodzenia ormiańskiego, ale ja jestem Polakiem.
Właśnie ten pas może być takim symbolem też podsumowującym ormiańskość Ormian polskich. Ten pas, słynny pas ludzki, jest nieodłączną częścią polskiego stroju narodowego. Jak wiemy, polski strój narodowy w XIX wieku to był strój szlachecki. A więc, prawda, pas ludzki przysługiwał każdemu ze szlachty polskiej do kontusza szlacheckiego. Ale prawda, wiadomo, że jest to dzieło rąk ormiańskich. Więc jest to taka ciekawostka, prawda, która pokazuje, jak nawet wizualnie, patrząc na każdy wizerunek szlachcica z czasów zmierzchłych w stroju okazałym, widzimy, prawda, że jest ten pas, z czego nie zdajemy sobie do końca sprawy, że jest to, prawda, ta ormiańskość aż tak mocno wrosła, mimo że ludność ormiańska była nieliczna, mimo że mówimy o archidiecezji obrządku ormiańskiego, która liczyła raptem w czasach świetności, tam w czasach II Rzeczypospolitej 5 tysięcy wiernych, parafii bodajże ponad 20 było, prawda, 20 kilku księży i tak dalej. Czy taka archidiecezja dość miniaturowa, razem z tym wpływ i znaczenie tej mniejszości w dziejach Rzeczypospolitej trudno przecenić. Jest to rzeczywiście, prawda, ten taki ferment, który został wszczepiony w to ciało, prawda, polityczne, społeczne, kulturowe Rzeczypospolitej, który nadał, prawda, tej barwy niepowtarzalnej. No i pamięć o tym, prawda, pomimo, przeżywamy teraz czasy globalizacji, czasy, prawda, unifikacji, czasy ujednolicenia wszystkiego i w ubiorze, i w mowie, i we wszystkim. No i też ta polskość dość często się jawi przed nami w wydaniu dość uproszczonym. Jubileusz taki, jaki dzisiaj w tym roku przeżywamy, 650 lat, jest to okazja dobra, żebyśmy pamiętali, że na tą polskość się składa też dorobek wielki cywilizacyjny Ormian polskich. Staramy się jako różne środowiska to pamięć podtrzymywać. W ramach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a też ośrodka, który prowadzę, Ośrodek Wschodnich Badań Środnioeuropejskich, jak wspomniałem, oddaliśmy cześć i przywołaliśmy postać arcybiskupa Teodorowicza, postać, prawda, ze wszech miar godna na wspomnienie. Mieliśmy też to szczęście gościć na Katolickim Uniwersytecie i wyróżnić specjalną nagrodą, złotym dyplomem Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, już niestety świętej pamięci, ale patriarchy ormiańsko-katolickiego Nersesa Bedrosa XIX, który przyjechał w roku 2015 na Katolicki Uniwersytet Lubelski, żeby odebrać to wyróżnienie, również żeby też uczcić razem z nami swego wielkiego poprzednika, w sensie jako hierarchii ormiańsko-katolickiego, arcybiskupa Teodorowicza. Kościół ormiański, ormiańsko-katolicki ma tradycję, jak wspomnieliśmy, lwowską, natomiast, prawda, patriarcha ormiańsko-katolicki rezyduje w Bejrucie, natomiast ma tytuł patriarchy Cylicji. No, przecież to jest związane z tymi zawiłymi dziejami narodu ormiańskiego i tym męczeństwem i cały czas ucieczką przed prześladowcami, ale hierarcha, najwyższy zwierzchnik obecnie kościoła ormiańsko-katolickiego rezyduje w Bejrucie, prawda, i temu hierarchy są podporządkowani Ormianie w Polsce, do których, prawda, też tutaj pan prezes należy jako wierny kościoła ormiańsko-katolickiego i tam jest ten duchowy ośrodek. Natomiast generalnie cała reszta Ormian związany jest Eczmiadzynem z tym ośrodkiem duchowym Armenii niekatolickiej.
Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie. Tym samym możemy powiedzieć, żeby docenić i uszanować dobrego sąsiada. Bardzo dziękujemy. Szczęść Boże. Dziękuję Państwu za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze Dziewica.